Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja na rozmowach niedokończonych. Jak Państwo widzą, dzisiaj już czwarta adwentowa świeca płomieniem swoim blask uracza nasze studio. A jutro już Wigilia Bożego Narodzenia. I stąd temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Ewangelia Bożego Narodzenia czytana z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. W tej szczególnej lekturze, zgłębianiu misterium Bożych Narodzin, będzie nam pomagało szczególne towarzystwo, bardzo już Państwu znane, a są nimi ksiądz profesor, doktor habilitowany Henryk Witczyk, kierownik Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i przewodniczący papieskiego dzieła biblijnego. Serdecznie witamy księdza profesora.
Witam ojca, witam państwa, szczęść Boże.
I też towarzyszy wierny uczeń, można powiedzieć, ksiądz doktor Marcin Kowalski, też pracownik, wykładowca Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Myślę, że ta obecność dzisiaj szczególnie może się okazać pomocna dla nas wszystkich, ponieważ czujemy, że święta już są, ta atmosfera pewnego napięcia, radosnego napięcia, ona jest wyczuwalna nie tylko na zewnątrz, ale myślę nade wszystko w naszych wnętrzach. Wielu z nas, możemy to zaobserwować jako kapłani, właśnie też idzie do konfesjonału, aby rzeczywiście zrobić miejsce dla Jezusa w naszych sercach, w naszych sumieniach. Chcemy też zgłębić teologiczne znaczenie, co tak naprawdę będziemy przeżywać, w jakiej tajemnicy będziemy uczestniczyć. I od razu zwracam się do naszych czcigodnych gości. Dlaczego Ojciec Święty Benedykt XVI, nie wystarczyło mu napisanie dwóch tomów Jezusa z Nazaretu o publicznej działalności Jezusa, a potem o męce i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, i właściwie na sam koniec napisał dzieciństwo Pana Jezusa? Dlaczego on postanowił komentować ten fragment Ewangelii dotyczący poczęcia i narodzin Pana Jezusa?
Odpowiedzi jest kilka na to pytanie. Najpierw musimy zauważyć, że praktycznie wszystkie Ewangelie, oprócz Ewangelii według świętego Marka, nawiązują do początku istnienia Syna Bożego, a zwłaszcza do Jego narodzin. I dlatego też historia Jezusa z Nazaretu byłaby nieewangeliczna, niekompletna i nie odzwierciedlałaby dziejów rzeczywistego Jezusa z Nazaretu, gdyby Józef Ratzinger, papież Benedykt XVI, pisząc dwa tomy o publicznej działalności i o męce i zmartwychwstaniu, nie zajął się też tym, co Ewangelie mówią na temat poczęcia i narodzin Pana Jezusa. Więc tę książkę dyktują w gruncie rzeczy same Ewangelie, ale jest też jeszcze kilka innych powodów, o których Ojciec Święty mówi w przedmowie czy w rozdziałach poszczególnych. Po pierwsze, sam tytuł tej praktycznie trylogii, mimo że pierwszy tom, ten właśnie poświęcony dzieciństwu, jest bardzo zwięzły, bardzo krótki. Mianowicie książka ta szuka odpowiedzi na to pytanie, kim jest Jezus z Nazaretu. Na przestrzeni XVIII, XIX, XX wieku pojawiła się cała litania odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedzi niesatysfakcjonujących, bo praktycznie koncentrujących się na samym człowieczeństwie Jezusa, na jego działalności różnie interpretowanej. Natomiast rzadko kiedy, zwłaszcza tak zwani historycy religii czy egzegeci laiccy, umieli odczytać w Ewangeliach to, co jest z bóstwa Chrystusa. Więc to poszukiwanie tajemnicy w Jezusie z Nazaretu, kim on naprawdę jest, będąc prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem, jak to jest ukazane w Ewangeliach, jest bardzo ważne. Kolejny powód to pewnego rodzaju ewaluacja i uporządkowanie wyników dotychczasowych badań, zwłaszcza tych z ostatnich 50-60 lat. To były badania prowadzone przede wszystkim przez egzegetów niemieckiego obszaru językowego, ale też i przez Francuzów, przez Anglików i cały szereg oczywiście egzegetów innych narodowości, w tym również Polaków. I pojawiło się bardzo wiele hipotez, teorii związanych właśnie przede wszystkim z dziejami narodzin Chrystusa, poczęcia i narodzin. Jak rozumieć te niezwykle krótkie, zwięzłe zdania ewangeliczne, co one tak naprawdę mówią, co jest w nich odniesieniem do faktu historycznego, a co jest świadectwem, interpretacją teologiczną. Gdy się czyta ten trzeci tom, tak jak i pierwsze, ale w tym trzecim poświęconym dzieciństwu, czyli praktycznie jest to pierwszy tom w trylogii Jezus z Nazaretu, papieża Benedykta, uderza po prostu, jak papież jawi się nam tutaj w roli takiego właśnie teologa, mędrca, który często jednym zdaniem, połową zdania odrzuca po prostu hipotezy, które donikąd nie prowadziły, albo zestawia hipotezy, które się wzajemnie wykluczały po prostu i pokazuje, że tego rodzaju badania historyczne, tego rodzaju filologia, tego rodzaju interpretacja Ewangelii, nawet samych uczonych, do niczego nie doprowadziła, jedynie do przeciwstawiania, do przerzucania się różnego rodzaju interpretacjami. I wreszcie trzeci argument niesamowicie ważny, mianowicie Ojciec Święty mówi, iż chodzi o odpowiedź na pytanie, co jest prawdą. Chrześcijanin i nie tylko, również człowiek poszukujący dobrej woli, poszukujący wiedzy na temat Jezusa z Nazaretu, chce wiedzieć, co jest prawdą. Nie znać przeróżne hipotezy i pozostawać wobec nich niezdecydowanym. Ojciec Święty, kiedy mówi w ostatnim rozdziale na temat mędrców ze wschodu, którzy przybyli, przywołuje postawę uczonych żydowskich, którzy udzielili odpowiedzi, gdzie oto Mesjasz żydowski miał się narodzić. Mędrcy ze wschodu, czyli reprezentanci pogan, tam do Betlejem poszli, a oni zostali. I papież świetnie konkluduje jednym zdaniem, czy przypadkiem ci uczeni żydowscy nie przypominają również tysięcy po prostu egzegetów, którzy są w stanie formułować piękne, przeróżne, fascynujące hipotezy, za którymi sami nie idą, bo nie są po prostu pewni, że to jest prawda. I chcąc uporządkować to wielkie pole badawcze, wyniki przeróżnych analiz, Ojciec Święty właśnie z taką mądrością też teologa systematycznego, czyli kogoś, kto bierze analizy egzegetyczne i zastanawia się, co z tego wynika, jakie jest z tego przesłanie dla mnie, dla teologa i dla człowieka zwykłego, wierzącego po prostu, człowieka szukającego prawdy o Jezusie Chrystusie. Nie hipotezy takiej czy innej, sformułowanej przez taką szkołę albo inną, ale szuka prawdy o Jezusie, bo ta prawda decyduje o sensie życia człowieka.
Może dopowiadając jeszcze do tego wstępu, który kierował motywami Benedykta, piszącego książkę, dwie rzeczy. Papież rzeczywiście okazuje tam nutę sceptycyzmu wobec takich bardzo jałowych badań egzegetycznych i historii tej szkoły historyczno-krytycznej przede wszystkim. Niemniej jednak nie rezygnuje zupełnie z tych badań. One są dla niego też punktem wyjścia. Cytuje pewnych uczonych. Zresztą we wstępie mówi wyraźnie o dwóch poziomach, na którym będą się toczyły rozważania w tej książce. Rygoru egzegezy historycznej, w której papież wyraźnie korzysta także. I właśnie ten poziom egzystencjalny, na którym odnosi prawdę o Jezusie do naszego życia. A wspominając jeszcze, czy nawiązując do tej chronologii troszkę odwróconej, bo wydaje się, że papież powinien najpierw napisać historię dzieciństwa, a później dopiero historię Jezusa.
No właśnie też miałem zapytać, bo wydaje się brak pewnej logiki.
Właśnie,
normalnie nie tak to się
Ale robi, czy to
tak?
Rzeczywiście jest brak logiki? Otóż jeśli weźmiemy pod uwagę historię, czy powstanie tekstów ewangelicznych, i współczesne badania na ten temat, odkrywamy, że te Ewangelie dzieciństwa i te teksty powstają jako ostatnie. Tradycje związane z Maryją, i z dziewiczym poczęciem Jezusa. Na początku, jak pisze papież pięknie w swojej książce, pozostają jakby w ukryciu. Ta tajemnica wychodzi na światło dzienne dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa, czy dopiero w świetle zmartwychwstania, czy pełnego objawienia bóstwa Chrystusa czyta się także historię jego dzieciństwa.
Matki Najświętszej, to i też właśnie, zaznacza.
Właśnie, i to dopiero w tym momencie właściwie uczniowie odkrywają pełen sens tych wydarzeń i dopiero wówczas Łukasz, Mateusz mogą zapisać te wydarzenia już nie tak jak kronikarze zwyczajnie, ale jako ludzie, którzy widzą w nich także światło, potężne światło Bożego objawienia, bóstwa Chrystusa. Mogą odkryć rzeczywiście, kim jest ten, który przychodzi. A więc chronologia papieża, który pisze tę trzecią część na końcu o dzieciństwie, absolutnie odpowiada także chronologii powstawania tych tekstów biblijnych.
Dziękuję za ukazanie tej logiki. Spontanicznie też rodzi się pytanie na kanwie tych wstępnych uwag. Czy ten komentarz Ojca Świętego Benedykta XVI to jest egzegeza, czy to jest coś więcej?
To jest, tak jak ksiądz Marcin wspomniał, najpierw szukanie faktów historycznych w tych tekstach, które przez ostatnie dziesięciolecia były interpretowane praktycznie jedynie jako zapisy teologiczne, czyli pewnego rodzaju nauki teologiczno-moralne, które ewangeliści przekazują. Papież, wykorzystując zarówno badania historyczne z lat 60, 40., 60., 80., a nawet z 2003, 2006 roku, konstatuje, idąc perykopa za perykopą, jakie mamy potwierdzenia i gdzie za prawdziwością tego, co mówią ewangeliści, że to nie są po prostu opowiadania stricte literackie, czyli historie zmyślone, takie, które powstały w umyśle ewangelistów, żeby nam przekazać jakąś budującą prawdę teologiczną czy moralną dotyczącą Chrystusa. A więc mamy to poszukiwanie historyczne, ale z drugiej strony, i to jest też wielka siła tego tomu Jezus z Nazaretu, dzieciństwo, mianowicie Ojciec Święty, tak jak ewangeliści, idąc za ewangelistami, ogromną wagę przypisuje cytatom ze Starego Testamentu, a więc słowom proroków przede wszystkim, którzy zapowiadali przyjście Mesjasza, interpretowali te wydarzenia. Nazywa te słowa proroków bardzo pięknie takimi słowami oczekującymi, które nie tylko czekały na wypełnienie, ale równocześnie od wewnątrz budowały te wydarzenia narodzenia i poczęcia dziewiczego. To są fascynujące fragmenty tej książki. Jak widać, papież dostrzega, że nadprzyrodzony, boski sens tych wydarzeń z historii narodzenia odkrywa się przede wszystkim dzięki światłu proroków, dzięki światłu pism Starego Testamentu, tak obficie, zauważmy, cytowanych głównie przez Mateusza całymi fragmentami, a jeszcze inaczej przez Łukasza poprzez aluzję. Więc wielkością tej książki, tak jak i poprzednich tomów, ale tego tomu jako wyjątkowo trudnego do napisania jest to, że mamy z jednej strony taką bardzo precyzyjną, przekonującą rekonstrukcję historii i dowody za wiarygodnością historyczną Mateusza i Łukasza opowiadających o narodzeniu, a z drugiej strony równocześnie prowadzony dyskurs odsłaniający działanie Boga w tych właśnie wydarzeniach i w ogóle samą istotę rodzącego się dziecięcia po prostu, bo o niego tutaj przede wszystkim chodzi. Kim on jest właśnie? Czy to jest tylko dziecię Józefa z Nazaretu, pochodzącego z Betlejem i Maryi, czy też po prostu jest to rzeczywiście Mesjasz, Syn Boga? Kto, co na to wskazuje? Dlaczego mówimy Boże Narodzenie, a nie tylko na przykład Narodzenie Mesjasza, czy Narodzenie Chrystusa, prawda? Chociaż Narodzenie Chrystusa już zawiera ogromną część, prawda, ale jeszcze nie wszystko po prostu, bo Ewangelie wyraźnie potwierdzają, że w Jezusie przychodzi na świat Syn Boży.
Widzimy do tej pory dorobek egzegetów jest bardzo bogaty, prawda? Tu już ksiądz Marcin wspomniał, że wcale nie przekreśla tej pracy, ale co może wnieść właśnie też na polu egzegetycznym ta praca Ojca Świętego?
No to jest przede wszystkim egzegeza taka utrzymana w rygorze jednak pracy naukowej, bo papież nie rezygnuje z niej rzeczywiście. Przytacza, jak ksiądz profesor wspomniał, nie tylko teksty Starego Testamentu, które analizuje dogłębnie, przytaczając różnego rodzaju komentarze biblijne współczesne. Ja nawet zauważyłem takie z 2011 roku, że papież ciągle czyta i absorbuje tę literaturę egzegetyczną, ale przytacza także ten kontekst grecko-rzymski bardzo obficie. Papież wykazuje się tutaj również erudycją, umieszcza historię Jezusa w kontekście nie tylko starotestamentowym, ale także historii czy mitów wręcz, bo tak się mówi czasami o tych gatunkach literackich grecko-rzymskich, mitów czy historii egipskich. To bardzo bogate podłoże tutaj funkcjonuje, a równocześnie jest to egzegeza, którą ja nazwałbym egzegezą taką mocno teologiczną, znaczy dociera do tego, co najważniejsze w tekstach biblijnych, do sensu słowa, i egzystencjalną. Ja z przyjemnością czytałem te fragmenty, w których papież, wczuwając się trochę też po ludzku w sytuację Maryi czy Józefa, mówi o ich rozterkach i dylematach. Jest taka piękna scena Passus, w którym papież opisuje tego odchodzącego od Maryi anioła i to, jak ona będzie musiała teraz radzić sobie bez wielkich objawień w życiu i trzymać się mocno słowa, zwiastowania. Więc to jest egzegeza taka bardzo życiowa, po prostu bardzo życiowa. Napisana z ogromną erudycją, ale napisana dla tych, którzy chcą odkryć w Jezusie rzeczywiście prawdziwe bóstwo, czy osobę, obecność samego Boga.
Goszcząc w telewizji Trwam specjalistów z Biblii, z tematyki biblijnej, chcemy właśnie podejmować konkretne też tematy i ja sam jestem ogromnie ciekawy, jak na przykład popatrzeć na jutrzejszy dzień, jest to już Wigilia Bożego Narodzenia, i pragnę zauważyć, że w tym dniu czytana jest Ewangelia o genealogii Pana Jezusa. I moje pytanie, dlaczego są dwie genealogie? I jeszcze, jeżeli mogę od razu uprzedzić też i odpowiedź, ufam, że dostanę bardzo mnie satysfakcjonującą. I czy w ogóle mamy na przykład w Ewangelii świętego Jana do czynienia z genealogią?
No więc właśnie, może zacznijmy od Ewangelii synoptycznych, czyli Mateusza i Łukasza. Mamy w ogóle Ewangelia Mateuszowa, rozpoczyna się genealogią i w tej mateuszowej wersji genealogii Jezusa uderza kilka takich elementów, które Ojciec Święty bardzo pięknie przywołuje. W ogóle przedstawiając obydwie genealogie, Łukaszową i Mateuszową, papież podkreśla, że wystarczy im się uważniej przyjrzeć, by dostrzec pewien schemat myślowy, według którego każdy z ewangelistów nieco inaczej układa tę listę imion. I w Ewangelii Mateuszowej Jezus postrzegany jest jako realizacja obietnicy danej Abrahamowi. Abraham otrzymał po prostu wspaniałą obietnicę, że będzie ojcem mnóstwa narodów i przede wszystkim przez niego będą otrzymywały błogosławieństwo liczne narody. I Ojciec Święty natychmiast, czytając Ewangelię właśnie całościowo, dostrzega, że rzeczywiście Mateusz pokazuje Jezusa, który wstępując do nieba wysyła swoich uczniów do wszystkich narodów. To właśnie w Jezusie wypełnia się to, co dla każdego wierzącego Żyda jest najważniejsze, obietnica dana Abrahamowi. Będziesz błogosławieństwem dla innych narodów. To jest jedna z myśli. Potem Ojciec Święty zauważa, że praktycznie jednak kluczową postacią w tej genealogii Mateusza jest postać Dawida, króla Dawida, bo on tutaj kilka razy jest przywoływany. Dlaczego? Dlatego, że chodzi po prostu z kolei Mateuszowi o wykazanie, że Jezus z Nazaretu wypełnia proroctwo, które Natan złożył królowi Dawidowi, że twój potomek odziedziczy po tobie tron i jego królowanie będzie wieczne. Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem, a więc zobowiązanie się Boga do szczególnej troski nad tym wyjątkowym potomkiem Dawida. Na pewno Salomon takim potomkiem nie był, bo nie zrealizował. Jego królestwo nie trwało przecież wiecznie i mimo swej wielkości dopuszczał się też ciężkich grzechów, jak wiemy, znając jego historię. W każdym bądź razie ewangelista pokazuje, że to w Jezusie z Nazaretu, ten, który jest zwiastowany właśnie jako król, jego królowaniu nie będzie końca, wypełnia się wielkie proroctwo Natana, czyli lud wybrany, lud pierwszego przymierza otrzymuje swojego Mesjasza, tego oczekiwanego potomka Dawida, którego królowanie przyniesie pokój, przyniesie szczęście, przyniesie radość całemu ludowi. Kolejny aspekt, który tutaj jest przywoływany, to są kobiety, które różnie się interpretuje ich obecność, bo praktycznie genealogia złożona jest z samych imion męskich, ojców i synów, prawda, którzy stawali się ojcami. A dlaczego te kobiety? Różnie egzegeci wyjaśniali po prostu, że to jako, powiedzmy, kobiety, które nie były wzorami życia moralnego i tak dalej. Ale ta reguła nie do wszystkich z nich się odnosi. Natomiast inna reguła doskonale tłumaczy, co to są za kobiety. To są wszystkie kobiety spoza narodu żydowskiego. W ten sposób ewangelista zaznacza, że przychodzący na świat potomek Abrahama, potomek Dawida jest kimś, kto swoim królowaniem obejmie te inne narody po prostu. W Piśmie Świętym bardzo często jedna kobieta reprezentuje cały naród. W każdym razie to jest symbolika bardzo dobrze znana w Piśmie Świętym.
Jak dzisiaj w Anioł Pański Ojciec Święty mówił o Elżbiecie, jako symbol oczekującego Izraela.
A prawda? Więc właśnie, no to rzeczywiście bardzo pięknie. Tak jak z kolei podobnym symbolem oczekującego Izraela, oczekującego na Mesjasza są przecież Symeon i Anna, oczekujący w świątyni, żyjący właśnie w świątyni, w tym sercu ludu żydowskiego. I wreszcie jeszcze jedna specyficzna po prostu uwaga, jaką w tej genealogii czyni Mateusz, gdzie cały czas mamy tę zmianę pokoleń, gdy jeden mężczyzna staje się ojcem swojego syna. Ten syn, prawda, zrodził kolejnego, ale kiedy przychodzimy do Jezusa, ten ciąg narodzin ulega po prostu nagle radykalnej zmianie, bo nie jest powiedziane, że Józef był ojcem Jezusa, tylko ewangelista, łamiąc cały schemat, który powtarza w kilkunastu zdaniach, mówi, że Józef był mężem Maryi, z której narodził się Jezus. A więc kapitalnie pokazuje tę nowość narodzin Jezusa, które to narodziny z jednej strony wpisują się w tę wielką historię narodu wybranego, sięgającą Abrahama, ale są zupełnie inne. I tutaj już na początku, zanim jeszcze opowie o zwiastowaniu, o narodzinach, już ewangelista sugeruje, że pojawia się ktoś, kto po prostu jest kimś zupełnie nowym, kto jest kimś zupełnie innym.
Genealogia Łukasza z kolei, tylko króciutko może, mimo że troszkę różna i umiejscowiona także w innym miejscu niż Mateusza, bo Łukasz nie rozpoczyna swojej Ewangelii genealogią, ale czyni z niej wstęp do publicznej działalności Jezusa. To jest jego taki dowód tożsamości, legitymizacja w ten sposób wszystkiego, co Jezus uczyni. Z Mateuszem dzieli zasadniczą rzecz. Ukazuje Jezusa jako tego, na którego oczekuje cała historia i oczekuje cała ludzkość właściwie. Ten uniwersalizm i Mateusza, który widzimy na końcu jego Ewangelii, i Łukasza wybrzmiewa chyba jeszcze dobitniej, bo tam genealogia zaczyna się od Chrystusa, nie od Abrahama, czy nie od pierwszego z, i schodzi po kolei tak stopniami aż do pierwszego z ludzi, do Adama. Czyli właściwie Łukasz pokazuje nam również, że przyjście Chrystusa było oczekiwane nie tylko przez naród wybrany, przez sprawiedliwego Abrahama i był nie tylko wypełnieniem obietnic danych Dawidowi, ale właściwie całej ludzkości. To Łukasz sprawia, że cofamy się właściwie do pierwszej sceny, do stworzenia człowieka.
Co więcej, konkluduje syn Adama, syna Bożego, czyli doprowadza praktycznie do samego Boga, podkreślając w ten sposób ten ogromny uniwersalizm narodzin Jezusa, czy to, co powie święty Paweł. Między Łukaszem a Pawłem, jak wiemy, są głębokie więzi też w zakresie myśli teologiczno-historycznej, że oto właśnie w Jezusie, w jego narodzinach realizuje się pełnia czasu.
On
skupia w sobie, w swoich narodzinach, a co za tym idzie w swojej osobie, całą ludzkość, poczynając od pierwszego człowieka. Daje nowe ukierunkowanie tej ludzkości. to ukierunkowanie do zmartwychwstania, do nowego Adama, o którym święty Paweł, o którym ksiądz Marcin mógłby więcej mówić, zwłaszcza w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, mówi jako o nowym Adamie. I poprzez Łukasza łatwiej nam teraz dojść do pytania Czesławia, mianowicie, a co u świętego Jana, jak wygląda genealogia Jezusa? Otóż z kolei Ewangelię według świętego Jana otwiera wielki hymn zwany prologiem o Słowie. Będzie to Ewangelia czytana w dzień Bożego Narodzenia, nie w czasie pasterki, nie w czasie mszy świętej o poranku, ale w dzień Bożego Narodzenia, bo jak wiemy, są trzy formularze mszy świętej Boże Narodzenie. I tutaj na samym początku chcę gorąco prosić zarówno duszpasterzy, jak też wiernych, gdy będziemy słuchać tej Ewangelii. Zazwyczaj słuchamy ją z daleko idącym takim zawężeniem sensu, bo słyszymy na początku było Słowo. I o czym, o kim myślimy? Otóż ewangelista używa jedynego w swoim rodzaju rzeczownika greckiego logos, które rzeczywiście znaczy słowo, wypowiedź, zdanie, przemówienie, argument, ale używa go jako tytułu osoby. Osoby, którą ukaże w dalszej części tego hymnu, mianowicie to jest jednorodzony Syn Boga, czyli jedyny w swoim zrodzeniu. Jednorodzony znaczy to właśnie, narodzony z Boga jako jedyny tego rodzaju właśnie taka osoba. To jest właśnie ten logos, słowo, które było na początku, czyli w wieczności. Słowo było u Boga, jednorodzony Syn był właśnie cały zwrócony w kierunku Boga i Bogiem było Słowo, jeszcze podkreśla ewangelista. I dalej rozwija kapitalnie myśl na temat tożsamości jednorodzonego Syna Bożego istniejącego w wieczności przed wcieleniem, że w Nim było życie, życie było światłością ludzi, światłość w ciemności świeci i tak dalej. Czyli mamy ukazanie tego, jakby to powiedzieć, nie tyle nawet początku, co istnienia Syna, który stał się człowiekiem, Syna Maryi, który stał się człowiekiem w Bogu. Tu dopiero docieramy do po prostu wielkiego misterium Trójcy Świętej u świętego Jana, ale to już jest właśnie praktycznie koniec pierwszego wieku, czyli ten dłuższy czas, jaki potrzebowali apostołowie, prowadzeni również przez Ducha Świętego, przez świadków innych, którzy uczestniczyli w życiu Chrystusa, byli świadkami Jego zmartwychwstania, żeby odkryć to właśnie Jego pełne synostwo Boże.
Może jeszcze dopowiem, że papież bardzo ładnie zwraca uwagę na to, że tam znajdujemy u Jana nie tylko rodowód Jezusa, ale także nasz rodowód. Słowo wszystkim tym, do których przyszło i przez których jest przyjęte, dało moc, żeby się stali dziećmi Bożymi. Papież ślicznie nam opisuje nie tylko pochodzenie Jezusa, ale także to, że my także bierzemy się z woli Bożej i
praktycznie mówi o początku, o genealogii każdego chrześcijanina. Tak. Że każdy chrześcijanin rodzi się z Chrystusa, który daje nam moc, łaskę, abyśmy się nawet nie tyle stali w jednym momencie, to oczywiście zaczyna się w momencie aktu wiary, początkowej ich chrztu, ale abyśmy się stawali dziećmi Bożymi. To jest wielki proces przez całe życie nam, w nas się dokonujący. To stawanie się dziećmi Boga na podobieństwo jednorodzonego Syna Bożego.
Na całą tajemnicę Bożego Narodzenia musimy przyznać, że przeciętny katolik bardzo często patrzy przez pryzmat szopki, przez pryzmat choinki, właśnie te płatki śniegu. Tak kojarzymy sobie po polsku właśnie Boże Narodzenie. Akurat komentarz Ojca Świętego Benedykta XVI zaprasza nas, byśmy poszli w głąb. Ale też nie brak artystów inspirowanych właśnie Ewangeliami, którzy malują czy tworzą właśnie swoje dzieła sztuki, bardzo głębokie, bardzo znaczące, gdzie dla nas może to też być pewnego rodzaju też i Ewangelia pisana czy malowana. Czy księża mogliby wskazać na jakiś obraz czy obrazy, w których jakoś szczególnie wyraziście ukazane jest bóstwo Jezusa?
Tak, wręcz nawet trzeba by to uczynić. ukazała się wyśmienita książka Kolory Bożego Narodzenia. Autor Giovanni Sant'Ambrogio, to jest dziennikarz włoski, poważnej gazety Il Sole 24 Ore, odpowiedzialny za dział kulturalny, wydał kilka książek, m.in. Aniołowie Bożego Narodzenia, ale też Kolory Bożego Narodzenia, w której to książce przedstawia 6 wielkich obrazów, poczynając od Caravaggia, Tintoretto, to Lotto, Dürer i kilku jeszcze innych, niektórych tutaj przywołamy w naszym programie. I takim obrazem, do którego należałoby sięgnąć w tym momencie, kiedy mówiliśmy o Synu Bożym, który jest pełen światłości, światłości, która staje się ciałem człowieka, bo to ten właśnie, mówimy, Słowo stało się ciałem. Słowo, ten właśnie Logos, jednorodzony Syn Boży, pełen światła, życia wiecznego, staje się ciałem. Na tym polega wielkość tej tajemnicy, której do końca nie jesteśmy w stanie zgłębić. I obraz, który mamy w tle naszego studia, to jest obraz malarza Gerarda Delle Notti, Holendra, namalowany w 1617 roku, zatytułowany Pokłon pasterzy. Zwróćmy uwagę, to na ekranach naszych telewizorów pięknie widać, jak centralnym motywem w tym obrazie jest światło w dużym natężeniu, bijące od kogo? Od dzieciątka spowitego w tę właśnie białą pościel. Dziecię rozświetla noc, która jest wokół. To potężne światło, które od niego bije, to jest aluzja do rodzaju 1.4, kiedy to Bóg powiedział, niech się stanie światło i stało się światło po prostu. Światło jest w tym obrazie swego rodzaju rozumianą cielesnością. Był w Oksfordzie w XVI wieku taki biskup Roberto Grossatesta, który uprawiał metafizykę światła i zastanawiał się, że oprócz tych klasycznych 4 elementów tworzących świat, ogromną rolę odgrywa światło. Światło jest sumą cielesności, jest samą cielesnością, nie jest formą późniejszą od cielesności. O co chodzi? Chodzi o to, że po prostu może istnieć pewnego rodzaju właśnie cielesna światłość. I ten malarz to kapitalnie przedstawił, pokazując to światło promieniujące właśnie z małego dzieciątka, z małego Jezusa. Wyraża, że to jest nowy początek człowieka, aluzja do zmartwychwstania, do jego chwalebnego ciała, które będzie właśnie pełne blasku, które rozpocznie nowy etap w historii człowieka. Stary świat jakby zanika w ciemnościach, ale też zwróćmy uwagę, jak to światło od dziecięcia rozjaśnia postać Matki Najświętszej, świętego Józefa, pasterzy. Co więcej, rozjaśnia też świat niebiański, aniołów, którzy zjawiają się. Co więcej, to światło jednoczy niebo z ziemią. Zwróćmy też uwagę, jak to dziecię wspaniale patrzy na matkę, jak otacza blaskiem cały ten świat, oświetla nagą ziemię, na której jest położone, tak jakby było płonącym ogniem, jakby było tym właśnie płonącym krzewem, w którym Bóg objawił się Mojżeszowi, jakby było tym wschodzącym słońcem. I kapitalnie ujęta też reakcja pasterzy, zdumienie, to światło bijące od dziecięcia obudziło ich serca, obudziło radość. Widać na twarzy Maryi, Józefa, pasterzy, radość, jaką budzi to właśnie światło, które przynosi Syn Boży, który stał się człowiekiem, którego mogą kontemplować. Jesteśmy zaproszeni, by w Dzień Bożego Narodzenia oczami wiary i posługując się tego rodzaju obrazami, czy podobnymi obrazami, kontemplować właśnie w dziecięciu Bożym tę boską światłość, bo światłość jest z Boga, jest to boska światłość, światłość Jego chwały, światłość.
Profesorze, a jak ta boska światłość staje się człowiekiem i czy są jakieś sceny w Ewangeliach, które właściwie to ukazują.
No sam Pan Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Czy przywołajmy sobie też choćby inspirowaną tekstami proroka Izajasza modlitwę, którą jakże często odmawiamy w najbardziej bolesnych chwilach, a światłość wiekuista niechaj im świeci. To jest właśnie ta światłość wiekuista, która stała się człowiekiem, żeby rozjaśniać drogi naszego ziemskiego życia, często takiego życia pośród właśnie takiej ciemności świata.
Łukasz bardzo pięknie opisuje przecież ten moment, w którym światłość właściwie zaczyna mieszkać wśród nas, czy zamieszkuje. Opisuje ten moment, w którym anioł przychodzi do Maryi. To jest scena zwiastowania. Zwiastowania, w której Łukasz we właściwy sobie sposób podkreśla przede wszystkim uniwersalność tego światła, które przychodzi do wszystkich. Wyobrażamy sobie tę małą miejscowość w Nazarecie, która właściwie nie jest wspominana w innych miejscach w Biblii, zapomnianą przez wszystkich, miejscowość no, żydowską, do której anioł przychodząc kieruje do Maryi pozdrowienie w języku greckim. To nie jest przypadek, że nie ma tam słowa szalom, czy to nie jest zwykłe tłumaczenie słowa szalom, byłoby eirene. Natomiast w tekście greckim anioł pozdrawia Maryję słowami chaire, czyli raduj się, światłość przychodząca wnosi rzeczywiście radość w życie Maryi, ale także podkreśla się tu ten uniwersalizm całego świata greckiego i słowa, które jest skierowane nie tylko do Żydów, ale także do pogan, do ludzi wszystkich czasów.
Ojciec Święty właśnie też akurat tę scenę przypomina o tej radości, mówi też w swoim komentarzu.
Co więcej, zwróćmy uwagę, skąd tak naprawdę ta radość się bierze. W tym obrazie to jest przepięknie pokazane. Mianowicie człowiek jest istotą oczekującą kogoś innego. I oto właśnie to dziecię promieniujące, zwróćmy uwagę, przyciąga wszystkich do siebie. Ta jego światłość przyciąga i raduje wszystkich, bo to jest właśnie ten oczekiwany. Maryja, o właśnie teraz pięknie widzimy tę światłość przyciągającą te poszczególne twarze, nadającą sens ich życiu, życiu człowieka, który jest oczekiwaniem kogoś innego, kogoś boskiego po prostu. Chrystus jest odpowiedzią na to oczekiwanie. Jego Ojciec Święty bardzo pięknie pisze, to właśnie narodziny tej światłości w ludzkim ciele sprawia, że historia człowieka dzieli się już na zasadniczo dwa etapy. Skończył się czas oczekiwania na kogoś, właśnie na Mesjasza, na Boga, który stanie się człowiekiem, a rozpoczyna się czas życia z Jezusem albo obok Jezusa właśnie w tej ciemności.
Mamy do czynienia w zwiastowaniu z potrójną reakcją Maryi. Wystarczy sobie przypomnieć to zwiastowanie, które miał Zachariasz i wiemy, że tam mamy z pewnego rodzaju aktem niewiary. I właśnie to zostanie niemową aż do czasu narodzin Jana Chrzciciela jest jakby tego dowodem. Maryja natomiast pyta, jak to się stanie, skoro nie zna męża. I tutaj też właśnie Ojciec Święty Benedykt XVI przychodzi z pomocą. Jak rozumieć, jak wyjaśniać te słowa?
Tak, to jest jedno ze zdań trudniejszych. Przeróżnie właśnie egzegeci udzielali odpowiedzi na to pytanie. Może nie ma sensu, żebyśmy teraz przytaczali te właśnie hipotezy, które nie rozwiązywały, nie udzielały odpowiedzi. Dlatego, że po prostu w tym pytaniu i w kontekście tego pytania, w odpowiedzi, jakiej dalej udziela anioł, wyraźnie widać, o co chodzi. Mianowicie Matka Najświętsza, formułując to pytanie, stwierdza, że nie wyobraża sobie, że ten, o którym wcześniej anioł mówił, że będzie Mesjaszem, potomkiem królewskim, że on narodzi się z mężczyzny. Mesjasz to przecież miał być posłany od Boga. Jak może się narodzić z mężczyzny? I notabene zwróćmy uwagę, że w odpowiedzi na tego rodzaju, powiedzmy, pytanie sformułowane do anioła pada odpowiedź, że to zaiste dobrze myślisz. Nie z mężczyzny narodzi się ten, o którym ci powiedziałem. tylko Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego cię osłoni. Cała odpowiedź skoncentrowana jest właśnie na sposobie narodzenia. Kto będzie ojcem tegoż właśnie dziecięcia, które ma szansę począć się w tobie, o którym ci powiedziałem właśnie. Więc tak Ojciec Święty odpowiada na to pytanie i w moim przekonaniu jest to odpowiedź rzeczywiście trafna, ponieważ uwzględnia kontekst, najbliższy kontekst i tok rozumowania. Ona doskonale wiedziała, że anioł rozumiała przecież, o czym jej mówi, że nie mówi o narodzeniu, że jesteś niepłodna, czy oczekiwaliście nie wiadomo jak długo dziecka, czy myśleliście o nim, czy nie myśleliście. To nie był jej problem, prawda? Że miała problem, tak jak wiele kobiet w Starym Testamencie, matka, prawda, Samuela, prawda, czy wielu innych, Samson, te niepłodne, o właśnie Elżbieta choćby, prawda, że chodziło w ogóle o poczęcie dziecka. Tutaj nie ma tego problemu, tylko jest problem inny. Ma się narodzić Mesjasz w moim łonie, a przecież mężczyzna nie może być zwykły człowiek, mężczyzna nie może być ojcem Mesjasza. I to jest według mnie bardzo trafna interpretacja, bo cały kontekst i wcześniejszy i następczy pokazuje właśnie, że Jezus poczyna się w łonie Matki Najświętszej właśnie na skutek działania Boga, bezpośredniego działania Ducha Świętego.
Na pewno od tego pytania Zachariasza dzieli je właśnie to, że pytanie Maryi dzieli to, że ona nie pyta, czy w ogóle jest to możliwe, tak jak Zachariasz, który powątpiewa w swoim sercu, ponieważ już jest w odeszłym wieku. No i tak po ludzku rzecz biorąc, to po prostu ma rację, ma pewną rację, po ludzku oczywiście. Maryja nie pyta, czy się to stanie, ale jak się to stanie. I to jest zasadnicza różnica jakościowa w tym pytaniu, które ona zadaje aniołowi. Wierząc w to, że może stać się matką Boga, rzeczywiście.
I krótko mówiąc, pyta, kto będzie ojcem tegoż właśnie czy mającego się narodzić dziecięcia, o którym anioł mówi jej właśnie w tak niezwykłych, wielkich, bardzo wieloobiecujących, no największych praktycznie słowach.
W scenie zwiastowania też jest mowa o tym, że ten, który się narodzi, otrzymie imię Jezus. Jak też należy ten sam fakt nadania imienia interpretować.
O, również tutaj Ojciec Święty pozwolił sobie na taką bardzo piękną właśnie interpretację uzupełniającą, chociaż może nie tyle uzupełniającą, co świetnie zestawiającą, bo egzegeci to doskonale też właśnie w komentarzach pokazywali. Jezus, czyli Bóg zbawia, Jahwe zbawia, ale Ojciec Święty zestawia to imię ze znanym narodowi wybranemu imieniem Jestem, który jestem. Już nie będę wypowiadał świętego tetragramu Adonai, prawda, jestem. To jest imię Pana Boga w Starym Testamencie. Ojciec Święty mówi, to jestem wymagało dopełnienia. Po co jestem? Jestem tym, który zbawia. W gruncie rzeczy z kontekstu Księgi Wyjścia wynika, że jestem tu, jestem z wami, wyprowadzę was z Egiptu, przyprowadzę was do tej góry, zawrzemy przymierze. Ale nie jest to powiedziane expressis verbis w samym imieniu. Natomiast w imieniu Jezus jest to właśnie to ukierunkowanie na zbawienie, bardzo mocno powiedziane, co notabene święty Łukasz jeszcze bardziej rozwija, Mateusz mówiąc w scenie zwiastowania Józefowi z kolei, wyjaśniając imię Jezusa, że on zbawi swój lud od jego grzechów, czyli jeszcze bardziej precyzuje, na czym to zbawienie polega, ponieważ zbawienie postrzegano przede wszystkim też w kategoriach politycznych, w kategorii wyzwolenia spod okupacji rzymskiej, uwolnienie się od różnego rodzaju najazdów, niepokojów, grabieży, jakiś dobrobyt, wiadomo, gdy panuje pokój, jest jakiś rozwój, nie ma biedy. Natomiast ewangelista tutaj wyraźnie precyzuje, zbawi swój lud od jego grzechów. Ale papież dopowiada, że Jezus z Nazaretu, kiedy już prowadzi działalność publiczną, owszem, przywołuje postać paralityka. Najpierw odpuszcza mu grzechy, wyzwala go z grzechów, ale nie poprzestaje na tym. Dba też, można by powiedzieć, o jego dobrobyt, czyli co robi? Uzdrawia go. Ale najpierw jest naprawienie relacji grzesznika z Bogiem. Dopiero potem Zbawiciel okazuje całą szczodrość, wpisuje w jego życie swoją łaskę, szczodre błogosławieństwo, zdrowie, wszelką pomyślność. To papież bardzo pięknie tutaj pokazuje to całe bogactwo zbawienia, na czym ono polega. Zaczyna się od odpuszczenia grzechów, ale ma cały jeszcze po prostu papież, bagaż dalszych działań Bożych.
Bardzo ładnie pisze, że odpuszczenie grzechów to z jednej strony za mało, a z drugiej strony tak wiele. Właśnie za mało, bo wymaga dopełnienia w postaci tego dotknięcia też życia ludzkiego w tej konkretnej egzystencji, a wiele, bo dotyka tego, co najważniejsze, czyli przywrócenia.
Z kolei żaden człowiek nie jest w stanie odpuścić grzechów drugiemu, potrzebny jest Bóg.
Chcę powiedzieć, że nam czas bardzo szybko mija, dlatego ja może też bym, może w skrócie byśmy poruszyli jeszcze tematy, które ja przynajmniej zaplanowałem, że warto po prostu poruszyć, bo pytania się rodzą u wielu z nas. Mianowicie, iż na zakończenie tej sceny zwiastowania jest tam moment, który dla mnie jest ogromnie ciekawe znaczenie. Ewangelista mówi, że wtedy odszedł od niej anioł. Czy Maria została sama? Bez opieki Boga. Co znaczy odszedł od niej anioł?
A właśnie, Ojciec Święty jeszcze przywołuje kolejne próby, jakim została poddana, że ten dorastający Jezus, kiedy zaczął publiczną działalność, był przez swoich rodaków, przez uczonych w piśmie, postrzegany niemal jako ktoś, kto odszedł od zmysłów. Szalony, prawda? I ewangeliści cytują, jako ci, którzy są wrażliwi na tego rodzaju właśnie opinie o Jezusie, przytaczają i mówią, że wtedy dopiero musiała się zmagać właśnie z tym odejściem anioła, czyli pozostała, ale czy sama pozostała. Ojcze Święty, kapitalnie tu widać właśnie tę finezję myślenia teologicznego, pozostała z misją, którą jej anioł zostawił, czyli z misją matki. Matki Zbawiciela, która idzie za Nim, uczestniczy w Jego życiu, współdziała z Nim, jest obecna. I co więcej, może oczami wiary odkrywać również ona, że w tym jej dziecięciu, jej synu jest rzeczywiście i Mesjasz, i Syn Boży, ale jest prowadzona drogą wiary. Niemniej tę Bożą obecność w Jezusie może widzieć, może dotykać. Ojciec Święty to bardzo pięknie mówi, że zostaje z misją po prostu. Ta misja, którą otrzymuje, ona jest dla niej tym, można by powiedzieć, sakramentem obecności Bożej.
Ja już mówiłem o tym na początku, ale papież też odwołuje się do słowa, które ona wówczas otrzymuje. Że to będzie dla niej słowo na takie te trudne chwile, które przyjdą w życiu. I krzyż, i niezrozumienie Jezusa. Będzie wracała myślami do objawienia, do anioła, który nie do końca odszedł, bo to słowo zostaje, jak Łukasz będzie później pięknie pisał, w jej sercu. Ona go rozważa, trwa przy nim, jest dla niej źródłem nadziei i siły. Czyli nie do końca ta nadprzyrodzona obecność nie usuwa się z jej życia, ale trwa właśnie w słowie.
Ale oprócz słowa anioła, które bez wątpienia jeszcze przywołujące słowa proroków, ma ogromną doniosłość, jest tym Bożym światłem, światłem Bożej obecności do Matki Najświętszej, ta Boża obecność jest tą obecnością wcieloną w Jezusie po prostu. Odszedł anioł, ale został Jezus. Całe wyzwanie polega na tym, żeby w nim odkryć rzeczywiście to, co słowa anioła, słowa proroków o nim mówiły. I dlatego jest też matką naszej wiary. Nie tylko Abraham, ale i Matka Najświętsza. Nie tylko w tym momencie zwiastowania, kiedy powiedziała tak, ale również w tym odkrywaniu w Jezusie Syna Bożego po prostu.
Zanim będziemy prosić słuchaczy, by mogli zadzwonić, ja bym jeszcze postawił dwa tematy, które dla mnie osobiście są bardzo interesujące. Jak należy rozumieć dziewicze narodziny Jezusa i tak samo jak jest tą historycznością narodzin Jezusa? Bo to są te pytania, które stawiają do dzisiaj ludzie.
Tak, tak więc
Może w części radiowej już teraz chcemy zapowiedzieć,
tak,
że będziemy rozwinąć, ale może już tak
szczegóły,
tylko...
Szczegóły tych pytań przedstawimy w części radiowej, bo jeszcze mamy 2-3 obrazy, które chcielibyśmy pokazać, które komentują kapitalnie Ewangelię Bożego Narodzenia. Powiem tylko, że Ojciec Święty na temat dziewiczego poczęcia i narodzin Pana Jezusa mówi bardzo pięknie, bardzo przekonująco i podkreśla, że jest to działanie Boga. Nie można inaczej go rozumieć. Jako stwórcze działanie Pana Boga poprzez Ducha Świętego w łonie Matki Najświętszej. Jest to działanie, które możemy zestawić tylko z drugim Bożym działaniem w odniesieniu do cielesności, mianowicie zmartwychwstanie. I tutaj Ojciec Święty przeciwstawia się takiemu myśleniu niektórych, może nawet i takich myślicieli religijnych, bo nie powiedziałbym teologów, którzy odłączają Pana Boga, usuwają w świat idei, myślenia, teorii, filozofii, oddzielają od materii, od świata. Otóż Ojciec Święty mówi, to są dwa takie wydarzenia, kiedy Duch Święty, Bóg, Duch Święty działa bezpośrednio w materii, w odniesieniu do ciała człowieka po prostu. Dziewicze poczęcie i narodziny i zmartwychwstanie. Ale więcej na ten temat, zwłaszcza na temat historyczności, czyli kontekstu historycznego narodzin Pana Jezusa w dalszej części audycji. Może jeżeli Ojciec pozwoli, przywołajmy jeszcze obraz Caravaggia, który pokazuje jeszcze kilka takich właśnie pięknych aspektów ze sceny z Ewangelii narodzin. Ten obraz powstał w 1609 roku, jest przechowywany w Messynie i pokazuje on postać Matki Najświętszej spoczywającej na płaszczu na ziemi. Symbolizuje to, że Jezus rzeczywiście przychodzi na świat. Matka tuli Jezusa. Zwróćmy uwagę na ten purpurowy płaszcz, którym jest odziana, symbol królewskiej godności Maryi. Zwróćmy też dalej uwagę na jej czoło przytulone do policzka Jezusa. Jezus z kolei tulący się w ramionach swej matki. Ona zamyślona, zmęczona, bo dopiero co po porodzie, ale trwa w wewnętrznym skupieniu, w tym rozważaniu tajemnicy dziecięcia, które w jej łonie się poczęło i przyszło na świat. Ale przede wszystkim uderza w tym obrazie to przylgnięcie dziecięcia do Maryi. Malarz chce pokazać, jak bardzo Bóg szuka ludzi i ich, jak bardzo ich potrzebuje, jak potrzebuje tegoż właśnie serca, serca miłującego, takie jak serce matki. Co więcej, widzimy też dalej ręce Matki Najświętszej obejmujące dziecię, ręce przypominające Stworzyciela, przypominające dobrego Ojca obejmującego swoje dziecię. Następnie zwróćmy uwagę, że w tym obrazie ewangelista Caravaggio pokazuje też ten prawdziwy dom Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Tym domem są Maryja, Józef, pasterze. Wokół nich ten świat ukazany taki właśnie z lekkim przebłyskiem światła z zewnątrz przychodzącego. Ten świat, naga ziemia z jej fizycznością. Obok, po lewej stronie dziecięcia z matką, tak zwane narzędzia ubogich, można by powiedzieć, symbol ubogich, czyli koszyk z chlebem, narzędzie pracy rzemieślniczej, odniesienie do ostatniej wieczerzy, ten bochen chleba tam umieszczony. W każdym bądź razie widzimy w tym obrazie wielką prezentację człowieczeństwa Syna Bożego. To człowieczeństwo Chrystusa wzywa do współuczestnictwa, do tego, żeby je objąć. Mamy tu wielki dialog uczuć, intensywny, bardzo intymny. Ta obecność Boga w dziecięciu przenika wszystkich w ich konkretności. I matkę, i pasterzy pragnących ogarnąć dziecię, ten ostatni pasterz, ten środkowy, adorujący dziecię, święty Józef oczywiście cały, kontemplujący narodzone dziecię. A więc wielki obraz pokazujący człowieczeństwo Syna Bożego, które znów koncentruje ludzi wokół siebie, ale samo pragnie być przygarnięte, tak jak czyni to Matka Najświętsza. Jesteśmy bardzo wdzięczni wydawnictwu Jedność za udostępnienie tejże publikacji, bo to dzięki uprzejmości wydawnictwa możemy po prostu korzystać zarówno z komentarzy przepięknych do tych tutaj właśnie obrazów, napisanych właśnie z takim głębokim znawstwem, jak też z samych reprodukcji. Właśnie detale pokazywane aktualnie na monitorze, na ekranie naszych telewizorów widać tę wielką, zdumiewającą kontemplację dziecięcia tulącego się w objęciach Matki Najświętszej. To jest Caravaggio i jego obraz pokłon pasterzy, który też bywa nazywany, 40 lat później został nazwany bardzo pięknie w moim przekonaniu, Matka Narodzin. Ta postać Matki Najświętszej, mimo że to jest bardzo taka filigranowa postać, jednak w samym centrum tej sceny, przyciągająca tych potężnych mężczyzn, pasterzy, prawda.
Jeśli księża pozwolą, ja przypomnę numery naszym widzom i słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam, aby móc zadzwonić. Jeszcze taka szansa jest. Numer dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012 i dla zagranicy 56 657 0013 i drugi numer 56 657 0014, oczywiście jeszcze kierunkowy zagranicy i w naszej rodzinie, a więc kto dzwoni właśnie z telefonii w naszej rodzinie, łącza jest darmowe 536 600 300 i drugi numer 536 600 400. Już mamy następny pierwszy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Krystyna z Katowic.
Witamy Panią Krystynę.
Ja chciałam krótkie pytanie zadać ojcom profesorom. Otóż według genealogii Józef jest przedstawiony jako ostatnie ogniwo, że tak powiem, w tejże genealogii. A chciałam zapytać o Maryję, bo przecież biologicznie Józef nie był ojcem Jezusa, a przez małżeństwo byłoby tylko powinowactwo z Dawidem. Więc chciałam takie pytanie zadać, czy Maryja pochodziła też z rodu Dawida. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Przypomina mi się pytanie, które zadali mi studenci, dokładnie takie samo na wykładzie z Biblii w kulturze. Czy Jezus jest rzeczywistym synem Dawida, jeśli Józef nie jest jego rzeczywistym biologicznym ojcem? Otóż rzeczywiście w genealogii Mateusza nawet mamy to wyraźne złamanie, kiedy mówi się o tym, że Jezus rodzi się z Maryi, ale Józef odgrywa tu ogromną rolę i przypomina się o tym kilka razy. Mateusz przypomina, kiedy anioł zwraca się do niego, synu Dawida, i mówi się w genealogii Mateusza o pochodzeniu z rodu Dawida. W starożytności adopcja, czy właściwie takie przyjęcie dziecka za swoje także, określało jego przyszły status. Nadawało mu nie tylko imię rodowe, ale także sprawiało, że uczestniczyło się we wszelkich dobrach związanych z tą rodziną. Czyli stawało się po prostu jego pełnoprawnym członkiem. Tu nie chodzi tylko o powinowactwo krwi, ale znacznie głębiej sięgające powinowactwo, czy przynależność do rodziny i do linii Dawidowej, którą Józef zapewnia jednak Jezusowi, przyjmując go za także własnego syna.
Oprócz tego aspektu prawnego, niesamowicie mocno akcentowanego przez ewangelistów, trzeba też zwrócić uwagę na to, co notabene Ojciec Święty w książce Jezus z Nazaretu, dzieciństwo, też podkreśla, analizując zwiastowanie Józefowi, o którym opowiada ewangelista Mateusz. W tym zwiastowaniu Józef zaproszony jest do współdziałania, tak jak Matka Najświętsza powiedziała swoje tak, o czym mówimy wzdłuż i wszerz aniołowi na wieść o narodzinach, o poczęciu Syna Bożego. Praktycznie też o podobną zgodę proszony jest Józef. Nie bój się wziąć. Ojciec Święty podkreśla, że również do niego mówi anioł, wprawdzie we śnie, ale jest to sen rzeczywisty. Następnie mówi tak samo jak do Matki Najświętszej, nie bój się. Przytacza co więcej, przytacza wielkie proroctwo Izajasza, 7 rozdział, werset 14. Oto Panna dziewica pocznie i porodzi syna, nazwie go imieniem Emanuel, a więc cały szereg treści dotyczących samej istoty narodzin Syna Bożego z Maryi, jego małżonki, już pełnoprawnej małżonki, jest mu przekazywanych, które on akceptuje, czyli w ten sposób, można by powiedzieć, jest też nie tylko prawnie, ale w sposób duchowy ojcem Jezusa. Jak Ojciec Święty bardzo pięknie pisze pod koniec książki, że święty Józef współdzieli z Bogiem Ojcem ojcostwo Jezusa. Ma współudział. To jest bardzo piękne sformułowanie. Nie jest to oczywiście tego samego rodzaju ojcostwo i tak dalej. Niemniej to zaangażowanie Józefa w sam proces narodzin Jezusa, jego akceptację jest bardzo głęboko przez ewangelistę Mateusza pokazane.
Praktycznie mamy jeszcze jeden telefon. Spróbujmy odebrać i właściwie krótka
ale
odpowiedź
może
będzie kończyć.
Zanim jeszcze wejdziemy z telefonem, gdyby realizatorzy pokazali nam obraz Lorenzo Lotto, gdzie właśnie na pierwszym planie pokazana jest postać świętego Józefa, bo to będzie doskonała odpowiedź też ze strony kolejnego artysty. Obraz powstał w 1523 roku w Bergamo. Jest niewielkich rozmiarów do użytku domowego, żeby to misterium Bożego Narodzenia mieć w domu, by ono promieniowało światłem na całą rodzinę. I tam postać Józefa ukazana jest nie w tle, gdzieś z boku, jak w większości reprezentacji, nawet tych, które widzieliśmy, Caravaggia czy wcześniejszego malarza, ale jest po prostu w samym centrum. I Jezus dzieciom złożone w kołysce komunikuje swoją radość, rozmawia nie tylko z Matką Najświętszą, ale też z Józefem. I to bardzo pięknie w jego twarzy, takiej pełnej zdumienia, ale też pełnej takiej radości widać. O, właśnie widzimy na naszych ekranach Józefa, całego rozradowanego tym oto dziecięciem, co do którego przyjścia na świat, narodzin, musiał również podjąć decyzję. Musiał powiedzieć, że nie boi się wziąć Maryi, w której począł się Syn Boży z Ducha Świętego do siebie i uznać to dziecię za swoje po prostu.
Dziękujemy. Jeżeli słuchacz jeszcze jest, bardzo prosimy. Bardzo krótkie pytanie, prosimy.
Oj, to nie wiem, czy się wyrobię. Szczęść Boże, mówi Ewa Zbemowa.
Szczęść Boże.
Ja... Ojej, Boże drogi. Aha, oczywiście, że Państwo posługują się Ewangelią. No i prawdą jest to, co jest w Ewangelii. Ale ja chciałam, ja mam pierwszą i drugą część Benedykta XVI. Nie kupiłam trzeciej części, dlatego, że wstrzymałam się ze względu na wydawnictwo, które mi nie odpowiada. Poczekam, może jakieś wydawnictwo katolickie wyda tę książkę, to wtedy ja myślę, że się doczekam na pewno. Proszę Państwa, w pierwszym, drugim wieku to było zapotrzebowanie, no ludzie, którzy wtedy żyli, chcieli o tych świętych osobach, o Marii, o Jezusie wiedzieć jak najwięcej. najwięcej, Ewangelie im nie wystarczały. Nie wiem, chyba te książki, które, no może to nie książki, no nazwijmy to książkami, nazywały, nie wiem, czy to przypadkiem nie były targumy. No w każdym razie obecnie w tej chwili też się pojawiają książki zbeletryzowane na temat oczywiście Pana Jezusa. Ja nawet wyciągnęłam, podeszłam do swojej biblioteczki i wyciągnęłam taką książkę Romana Brandstettera, Jezus Nazaretu. To jest przepiękna rzecz. I oczywiście, jeżeli Żydzi to słyszą, to chyba nie będą mnie lubieli za to, że ja wychwalam Pana Brandstettera. Ale to jest tak przepięknym językiem napisana, że chce się to czytać. I to z wielką przyjemnością ja to czytam. I ja czasami wracam do tej książki. A muszę Państwu powiedzieć, Pani... że zaraził mnie Brandstetterem.
Tak, ale to już odchodzimy.
Panie, bo właśnie tylko pytanie, bo już czas. Dziękujemy bardzo. Już muszę mi kończyć.
Ja muszę jednak ustosunkować się do pierwszej części wypowiedzi. Nie możemy tak podchodzić ze swoimi sądami do podmiotów prowadzących działalność taką czy inną. Starajmy się jednak o troszeczkę więcej wrażliwości, delikatności i pamiętajmy też, że takiemu czy innemu wydawnictwu zaufało wydawnictwo watykańskie. Wiemy, że to są decyzje czysto ludzkie, niemniej nie koncentrujmy się może na tym, kto wydał, tylko jak wydał, czy to jest dobre tłumaczenie. Można dyskutować, tak jak profesor Chrostowski zauważył na łamach naszego dziennika, czy ta książka musi aż taka droga być, czy nawet jeżeli ten egzemplarz, przepięknie wydany notabene, jest taki drogi, czy nie można by było zrobić wydania tańszego, tak zwanego papierowego, w papierowej, miękkiej okładce, żeby rzeczywiście była dostępna dla wielkiej rzeszy. Ja na przykład mam obawy, czy studentom moim, liczącym się z każdym groszem, mogę zadać jako lekturę obowiązkową tę właśnie publikację, bo to jest duża trudność po prostu, bo wiadomo, że student ma nie tylko jedną lekturę, a z kolei to jest książka, którą przyszły katecheta czy teolog powinien mieć absolutnie na swoim biurku, nie mówiąc o duszpasterzu po prostu. Można mieć nadzieję, że pewnie jakieś jedno, inne czy inne po prostu wydawnictwo wcześniej czy później opublikuje książkę, ale treść tej książki jest tak po prostu głęboka, tak piękna, że po prostu zdobądźmy się na taki gest też, jakby to powiedzieć, no zaufania jednak. Bo pamiętajmy, że do wyrażania naszych opinii na temat działalności jednego czy drugiego podmiotu kościelnego czy niekościelnego są jeszcze inne fora. No, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, bo tu jest naprawdę wspaniały materiał, wspaniały tekst. A każdy ma na tyle świadomości własnej też refleksji historycznej czy dotyczącej teraźniejszości, że jest w stanie mieć własny pogląd. No. W każdym razie na pewno nasza audycja, ta rozmowa miała na celu przybliżenie treści, nie tyle nawet tej książki, co przybliżenie treści, tak jak zatytułowaliśmy, Ewangelię Bożego Narodzenia, czytane wraz z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
Głębiają się w Ewangelię, ale też i w twórczość artystyczną.
Prawda? Dlatego chociażby właśnie kompletowaliśmy
przykłady tych obrazów
wspaniałymi obrazami dzięki uprzejmości wydawnictwa Jedność, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Cieszmy się skądinąd, że mamy dzisiaj w wolnym kraju wielką swobodę też publikacji, drukowania, prawda. No to jest też duże ryzyko, bo książka, która jest kosztowna, nie wiem, czy osiągnie po prostu też oczekiwany pułap odbiorców w znaczeniu, prawda, czy stanie się książką masową, a to bez wątpienia było pierwsze marzenie Ojca Świętego. Mamy nadzieję, że ta nasza rozmowa przybliżyła choćby w ten sposób Państwu treść tej książki. Treść jest naprawdę no, fascynująca.
Bardzo dziękuję naszym gościom, a byli nimi ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, kierownik Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i też był drugi ksiądz doktor Marcin Kowalski, też wykładowca Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Państwu bardzo dziękujemy za uwagę i już teraz zapraszam do odbiorników Radia Maryja od 21.40 ciąg dalszych naszych rozmów. W ten sposób przygotowujemy się duchowo do głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.